lewatywa mózgu w kontestacji. Ajajajajajajaj, 12 kwietnia 2012 roku rozpoczęła nowy kamień milowy w radiu kontestacja, czy jakoś tak. Martin Lechowicz w swojej audycji autorskiej wita serdecznie i szczerze, żwita z otwartymi ramionami i odkrytym biustem wszystkich licznie zgromadzonych oraz tych wszystkich, którym się nie chciało przyjść i włączyć guzika i posłuchać nowej audycji, która już kiedyś była pod tytułem Lewatywa mózgu i tu powinno być tada, ale nie mam, znowu się nie przygotowałem. Będę dzisiaj robić ustnie wszystkie dżingle i efekty, czyli jakoś tak, no, coś takiego. A dlaczego nie raport Martina? A bo wiecie, ostatnie wiadomości, jakie dochodzą do mnie, spowodowały, że mam nastrój, jaki, no, postanowiłem, to o tym będzie w tym odcinku, ale może zanim zacznę, to ja powiem, że zapraszam do dzwonienia i do udzielania się w każdej możliwej sprawie. 222-195-321, można o Żydach, można o Arabach, można o kobietach, można również o Michaelu Jacksonie, który nie miał właściwie płci ani koloru, bo był nijaki. I dzwoni do nas Oskar. Cześć, szumiący człowiek.
Halo, halo.
Tak, szumi! Szumi!
Czy mnie słychać?
Trochę, poniekąd. Szumi, bardzo szumi.
No ja trochę z zakłóceniami, bo jestem w pracy.
Aha.
Ale ja chciałem tylko na wstępie powiedzieć a propos Żyda, który cię ma tam zabijać czy coś.
No, no, no.
To chciałem powiedzieć, że nie wiem, czy słyszałeś o takiej organizacji Enkusa.
Nie.
Jest organizacja Enkusa, polecam enkusa.org.
Aha.
To jest organizacja ortodoksyjnych Żydów,
no,
którzy walczą o likwidację państwa Izrael i oddanie ziemi Palestyńczykom.
What?
Oni uważają, że to jest tak, to oni uważają, że to jest sprzeczne z prawem boskim, żeby znów tworzyć państwo Izrael, że Bóg ich wygonił, że wszyscy, którzy, prawda, znają Torę, to dobrze wiedzą, że Żydzi nie mają prawa tworzyć swojego państwa teraz i że oni są na wygnaniu i mają się tułać po całym świecie. Naprawdę bardzo fajne filmy na YouTubie, jak oni protestują przed ambasadą Izraela w Stanach. To jest głównie amerykańska organizacja, zrzesza coś tam 600 tysięcy osób, Żydów ortodoksyjnych.
Wow! Ale jak oni to... Ale zaraz, bo trochę jest to zbyt już absurdalne. Właśnie, dlatego zmieniłem tytuł na Lewatywa mózgu, bo takie newsy przychodzą i jak ja się mam do tego ustosunkować w ogóle? Przecież to jest jakiś absurd. To tak jakby Polacy nagle zrobili organizację, w której nawołują do tego, żeby Niemcy ich jeszcze raz zabili, bo Polacy nie mają prawa żyć między Wisłą a dookoła Wisły, między Odrą.
To jest bardzo ciekawe i w sumie oni na przykład uważają, że pół winę za Holokaust ponoszą syjoniści. Zresztą oni takie plakietki noszą, jestem Żydem, ale nie syjonistą.
Aha, czyli ci Żydzi, którzy chcieli się osiedlić w Izraelu, tak, na tym terenie.
Tak. Oni uważają, że na przykład tam cytują jakiegoś syjonistę, to jest jakieś książce tam też opisane, oni cytują jakiegoś tam syjonistę, który powiedział, że jedna krowa na ziemi palestyńskiej jest więcej warta niż wszyscy Żydzi z Polski.
Ale on też jest Żydem, nie? Ten, co
no,
to pisał.
No tak, ale tego nie trzeba, ale on był, prawda, pewnie gdzieś tam w Stanach i nie musiał się ratować z Holokaustu.
No ale w ogóle, to po co go słuchać, skoro on jest mniej wart, 1/10 jego jest mniej warta niż krowa? To co mówi, to jest bez sensu też.
On to mówił a propos Żydów z Polski.
Aha.
Jak go poproszono o to, żeby dał pieniądze na wykupienie Żydów z niewoli, no po prostu od Niemców, nie?
Wow.
Na pieniędzy, bo więcej warte są krowy w Palestynie niż Żydzi z Polski.
A jakby się przeprowadzą do Stanów, to już nabierają wartości nagle.
No pewnie tak, ale nie o to chodzi. Ogólnie rzecz biorąc...
Myślisz, że ich wartość mnoży przez aktualny południk, na którym mieszkają?
Nie, no ja nie wiem, o co tam tym syjonistom chodziło. Znaczy, wiem, domyślam się, że chodziło im o utworzenie państwa Izrael,
tak,
które zostało utworzone, nie?
Tak.
Ale ogólnie rzecz biorąc, nie sądziłem, że jest tak liczna i tak silna organizacja, która organizuje między innymi w Jerozolimie sympozja wspólne z Arabami, z szejkami różnymi, wow. odczyty robią i tak dalej. No naprawdę są filmy, zapisy z tego. Na tej stronie polecam, bardzo, bardzo ciekawe rzeczy można sobie poczytać.
Czyli ci członkowie tej organizacji żydowskiej chcą zlikwidowania właściwie Żydów, albo żeby oni się rozproszyli, albo żeby ich tam nie było, czyli właściwie to by chcą pomagać Arabom, żeby z Arabii pozbyli się Żydów, a na końcu sami się powieszą, żeby już żaden Żyd nie został przypadkiem.
Nie, oni uważają, że oni są skazani na tułaczkę i mieszkanie w różnych krajach na świecie.
No ale przecież od 50 lat już Izrael istnieje. To czemu mają być skazani, jak już mają ten kraj?
Ale oni uważają, że Bóg im zabronił posiadać tą ziemię.
No to przecież mają już ją. To co, że im zabroni, jak mają ją?
Oni palą, słuchaj, są filmy na YouTubie, jak oni palą flagę Izraela, mówiąc, że to jest w ogóle dzieło szatana.
Ta flaga. A, to państwo.
Państwo,
no. A, to ja tutaj mogę się trochę coś tam wspólnego z nimi mieć, bo państwo to, kto wie, czy to nie jest dzieło szatana. Zaczynam ostatnio tak myśleć już. Za dużo o telewizji.
Także ciekawe rzeczy mówią i w sumie oni bardzo fajnie mówią na przykład, że przez syjonistów oni zostali znienawidzeni na świecie, że syjoniści im zabrali ich tożsamość, bo bycie Żydem to było tak naprawdę bycie oddanym Bogu, a nie należenie do jakiegoś narodu, jak można być w ogóle świeckim Żydem, nie? W sensie takim laickim.
A nie wiem, no można, według pochodzenia tylko.
No a właśnie według nich nie, bo oni uważają, że bycie Żydem jest ściśle związane z wypełnianiem przykazań Bożych i Tory.
No to tak samo jak bycie Polakiem jest ściśle związane z chodzeniem do Częstochowy i oddawania czci Janowi Pawłowi II. Inaczej nie można być Polakiem przecież.
No niekoniecznie, bo oni to postrzegają, w każdym razie ci ortodoksyjni Żydzi z tej organizacji Enkusa postrzegają to mniej więcej w ten sam sposób, jak powiedzmy chrześcijanie postrzegają chrześcijaństwo, ci prawdziwi, nie? Że bycie chrześcijaninem to nie jest przynależność tam do Kościoła, tylko zadeklarowanie oddania Chrystusowi, nie?
No tak, dobrze, tylko że można jeszcze Żyda definiować jako kogoś, kto należy do... kto ma na przykład rodziców Żydów, albo należy do narodu, albo do państwa, albo jest obywatelem państwa żydowskiego, no to są tak, różne definicje.
No może i tak, ale wiesz, jak sam dobrze wiesz, w Piśmie Świętym, czy też w Torze, są teksty dotyczące w zasadzie, że kto się obrzeza, to ten się staje Żydem, prawda, jeżeli się chce tylko obrzezać.
Tak, dołączyć.
Może dołączyć, a tak samo zapewne oni mają wygnać tych, którzy się nie wypełniają tych wszystkich...
Nie obrzezali się. No, czyli wszystko się sprowadza do penisa i to jest dobry koniec właściwie tego wstępu dzisiejszej audycji, tak bym powiedział.
Tak jest. To dzięki.
Dzięki za informację. To bym, nie zgadłbym nawet. Nawet bym, jakby ktoś mi powiedział, że to jest żart, to bym powiedział, że głupi. No, ale no tak, takie rzeczy są na świecie, proszę pana. Tak, ja chciałem wszystkich na czacie pozdrowić i jeszcze raz wyjaśnić, dlaczego, właśnie po raz pierwszy wyjaśnić, dlaczego z powrotem jest lewatywa mózgu. Tada! Nie wiem, czy to słychać. Bo raport Martina to już się kojarzy z czymś, że ja będę mówił o czymś ważnym, co może coś zmienić, ma sens, co te informacje po coś są. I teraz właśnie doszedłem do wniosku, że no taki nihilistyczny się troszkę zrobiłem po ostatnich... Właściwie, nie wiem, właśnie to po życiu w Polsce już całkiem powinienem. Nie wiem, jakoś mi optymizm mi zagasł z okazji wiosny, czy co. I lewatywa to jest jednak lepsze określenie tej audycji. To właśnie podsumowuje wszystko. No, bo ja lubię, no ja chciałbym wierzyć w to, że żyjąc w Polsce, przestrzegając przepisów, porządku jakiegoś prawnego Rzeczpospolitej Polskiej, którego będę bronić do końca swojego lub jej, że to przestrzeganie no, powinno się do tego dążyć, żeby żyć właśnie tak spokojnie, żeby nie kombinować, żeby nie robić wszystko na czarno, na szaro, na półburo, nielegalnie zawsze. Ale czy ja jestem idiotą? No czy ja jestem idiotą? Czy jestem, czy nie? No nie, przynajmniej ja tak mówię. Że nie jestem idiotą, więc dlaczego ja miałbym mówić ludziom, że ludzie, zakładajcie firmę w tym kraju, skoro ja wiem, że się ich w tyłek, prawda, państwo weźmie i ich, prawda, wydoi. No. Ja chciałem co innego powiedzieć, ale już nie szalejmy z tą lewatywą, nie przesadzajmy, w końcu lewatywa mózgu, a nie czego innego. Więc właściwie jedyne, co zostaje rozsądnemu człowiekowi, to namawiać wszystkich innych rozsądnych ludzi, żeby kombinowali. robili wszystko na lewo, no i gdzieś daleko najlepiej, albo żeby wszystko było nielegalnie, co robią, albo żeby było półlegalnie, żeby nie płacić tych głupich podatków. Dlaczego? Bo państwo i tak cię wszystko wyroluje. Po prostu przestałem wierzyć w jakiekolwiek dobre intencje kogokolwiek, kto jest jakimkolwiek urzędnikiem, ma władzę. No, ja nie lubię mieć takiego uproszczonego podejścia, bardzo nie lubię, bo ja wiem, ludzie są różni, ale po prostu przestaję w to wierzyć, jak widzę, co się dzieje. Więc news, od który mnie chyba przepełnił moją, nie wiem co, mi przepełnił w każdym razie, jest ostatni, o tym, kiedy na wykopie właśnie się bardzo ładnie wykopuje. O, właśnie, jak co kliknę, to nowy wykop. Krakowska policja chce ukarania w sądzie organizatorów marszu przeciw ACTA. Tada! Dlaczego? No właśnie, dlaczego? Dlaczego? Właśnie, dlaczego? Człowiek pyta dlaczego, bo człowiek, który pyta dlaczego, to jest rozsądny człowiek, który zakłada, że jest w ogóle jakieś dlaczego. Ale nie ma żadnego dlaczego, do jasnej cholery, w tym kraju nie ma w ogóle dlaczego. W tym kraju nie zadaje się takiego pytania, bo to pytanie jest bez sensu w polskiej rzeczywistości prawnej. Bo tak, to jest jedyna odpowiedź, bo tak. Więc po co pytać dlaczego, jak odpowiedź brzmi i bo tak, no bo tak. Bo policja musi, bo takie są procedury, takie jest. Artek Styga, jeden z organizatorów marszu przeciw ACTA w Krakowie, przypomnijmy, to był największy w Polsce wtedy marsz. Te manifestacje anty-ACTA, no ja miałem taki sceptyczny wobec nich, ale doceniam dużo rzeczy. I tak, doceniam to, że ludzie się w końcu ruszyli, z internetu na ulicę wyszli, walczyli o coś, nie wiedzieli za bardzo o co i po co i dlaczego, ale jednak już mają dość, to jest plus duży. Minus jest to, że jak jest taki tłum, to cholera wie, co się może zdarzyć. Tłum jest trochę nieprzewidywalny, tym bardziej tłum, który nie wie do końca, czego chce. I fajnie jest, jak ktoś to organizuje. Artek Styga był jednym z takich ludzi, którzy w Krakowie to pilnowali, żeby było w miarę porządek i pokojowo, bo to nie o to chodzi, żeby zmieniło się wszystko w rozpierduchę, tylko żeby faktycznie ludzie o coś zaczęli walczyć. Powiedzieli, że mamy dość tego, że się nas ignoruje. I w nagrodę za to, no, wszystkim się to właśnie podobało, że ten gość to organizował i paru innych ludzi też. I w nagrodę za to 2 kwietnia o 9 wieczorem w mieszkaniu rozległo się walenie do drzwi. Takie. Dzielnicowy wie, że tam nie mieszka Artek, ale i tak przyszedł i zostawił wezwanie ustne do komendy. No. Więc poszedł Artek na komendę, jak tutaj opisuje historię. I tam nikt nie wiedział właśnie ani co chcą od niego, ani który to policjant przyszedł i zostawił. Zostawił więc Artek numer telefonu. Potem się okazało, że mieli ten numer telefonu i mieli adres. Po prostu burdel w policji jest niewiarygodny. Jak to ja cytuję, co mówi Artek. No i w końcu się okazało, że policja musi, bo takie są procedury, koniec cytatu, skierować do sądu wniosek o ukaranie go z artykułu 52 paragraf 1 ustęp 2. A sam aspirant jest zobowiązany do odczytania zarzutu, w którym stoi, że dnia 25 stycznia w okolicach Rynku Głównego w Krakowie przewodniczył zgromadzeniu, na którego przeprowadzenie nie posiada wymaganego zezwolenia. I po czymś takim człowiek przestaje już mieć, jeżeli ma jeszcze rozum ten człowiek, jak słyszy coś takiego, że człowiek, który się podjął organizacji tej manifestacji, która i tak by było, 15 tysięcy ludzi i tak by przyszło i była kompletnie niezorganizowana grupa ludzi, hołota, tłum, mogłaby wszystko zrobić. Był jednak człowiek, który chciało mu się wziąć i trochę to opanować, dostaje karę 1000 zł mandatu. Tak, bo musi. Mimo, że wtedy policja współpracowała z nim i dobrze się współpracowało i wszystko było w porządku i nikomu to nie przeszkadzało, nigdy, nikomu, w ogóle. Nikt się nie przejmował. Nagle, bo tak, dostał w dupsko od tego państwa. Dlaczego? Bo to jest biurokracja, proszę pana. To jest ten system, w którym żyjemy. Bo przepisy mają w dupie to wszystko, co się dzieje. Przepisy istnieją już same dla siebie. Dlatego nie ma sensu w ogóle mieć jakiegokolwiek zaufania do tego państwa już. W tym momencie uważam, że masa krytyczna została przekroczona tej biurokracji. I teraz system działa już sam z siebie, niezależnie od rzeczywistości. Niezależnie. Więc nie ma znaczenia, czy robisz coś dobrze, czy źle. Znaczenie ma to, co jest napisane na papierze. Znaczenie ma to, czy jakiś aspirant albo inna biurwa jest zobowiązana do tego albo tamtego. I niezależnie od tego, co zrobiłeś naprawdę, on musi zrobić to albo tamto, bo tak jest napisane. A system prawny to jest jeden wielki burdel, więc w ogóle wszystko jest jeden wielki burdel, więc najlepiej w ogóle nie rzucać się w oczy, wszystko robić nielegalnie, nie rejestrować się nigdzie, nie płacić żadnych podatków, a najlepiej jeszcze do tego być bandziorem, bo taki człowiek, który to robi, nie jest w ogóle w systemie, działa poza systemem, nikt mu nic nie może zrobić. I on jest spoko właściwie, no bo jak nie jest w systemie, bo się nie rejestrował, bo nie prosił o dowód, bo nie ma PESEL-a, bo nie ma NIP-u, bo nie ma REGON-u, bo nie ma firmy, bo w ogóle nic nie ma, to nikt mu nic nie może zrobić. Kamil Cebulski już dochodzi do tego powoli, chociaż ja myślę, że on ma jednak złudzenia. Ja już chyba nie mam żadnych, już mi się kończą, skończyły mi się, albo już sam na wykończeniu. No ale on w każdym razie, idąc tym tropem, likwiduje chyba sobie wszystko, co tylko może w Polsce. Na przykład adres zameldowania zlikwidował i też raz już nie ma. Nigdzie nie mieszka, nie ma go nigdzie w ogóle. No, ale ma jeszcze spółkę, prawda? No, no jeszcze spoko, on jest młodszy ode mnie. To jeszcze dojdzie do tego i weźmie wszystko, zlikwiduje w końcu. No i będzie miał za granicą firmę, tak jak kontestacja ma. Słuchacie kontestacji, odbieram telefony, bo nie chcę się nawijać cały czas. W każdym razie jestem wkurzony tym wszystkim, już naprawdę mam dosyć tego. Jak ja mam tego dosyć? Ja już rozumiem, czemu ci oburzeni wyłażą na ulicę. Ja wiem, to są trochę głupki, no bo oni nie wiedzą w ogóle, o co chodzi, jak działa kraj, jak działa system finansowy. W ogóle nic nie wiedzą. Ale że mają dość, to ja to bardzo dobrze rozumiem. Może mnie posłuchają, może ja im wyjaśnię, dlaczego tak naprawdę mają dość i czego mają dość. Wiecie, czego macie dość? Państwa macie dość! Wiem, że wy krzyczycie teraz, nieświadomi tego, co tak naprawdę czyni was niewolnikami. Krzyczycie, że precz z korporacjami i niech więcej państwa będzie, które ureguluje to wszystko, ale tylko sobie zwiększacie jeszcze obszar tej niewoli, jeszcze ten burdel będziecie zwiększać. I tak ostatecznie się okaże, że im więcej państwa, tym będzie więcej niewoli, więc to jest głupi pomysł. Wołać do państwa o ratunek w jakiejkolwiek sprawie. To państwo jest tym najgorszą, tą najgorszą rzeczą, która teraz jest. Więc nie chciejcie zasiłków, nie, żadnych rent, żadnych emerytur. Niech się państwo odpieprzy wreszcie. To jest rozwiązanie, do którego ja nawołuję. Dobra, odbieram ludzi, może się ktoś zna sytuację, o której mówiłem lepiej. Hej, witam. Lewa tyba. Już, cześć, co?
Zaraz, tylko wycisz.
Wycisz.
Dobra. Tak a propos wykopu i akta.
No.
Po tej całej aferze właśnie z tym akta, podobno powstała nowa partia, która się nazywa Polska 2.0. Wolnościowa i tak dalej.
A partia P2P. P2P.
Tak.
P2P. Polska 2 Polska. Takie coś.
Zaraz.
Aha. Polska 2.0. To tak. Rzeczpospolita numer 2.0, bo tu się numeruje te Polski. To będzie o tak, było tak, przypomnę. Pierwsza Rzeczpospolita, druga Rzeczpospolita, trzecia Rzecz... Nie, PRL był, bo tu nie miał numerka, ale był. Potem trzecia Rzeczpospolita, potem czwarta, potem się wycofała do trzeciej i pół, tak jest coś? A teraz będzie Polska 2.0, nowy system numeracji. Pięknie.
Krótko mówiąc... Powstała taka inicjatywa, tutaj zalinkowałem, partia niby wolnościowa, czyli po naszej stronie jednak, ale no trochę to dziwne, że tak nagle...
Czy to jest partia już?
Właśnie nie do końca wiadomo, ale program mają jakiś.
Jaki mają program?
O, zaraz. Gospodarka, program. Podatki, zniesienie PIT, CIT, zrównanie VAT do poziomu 15%, likwidacja akcyz i innych opłat paliwowych, wprowadzenie podatku pogłównego.
Dobrze, to. Tak, bardzo dobrze, obniżenie podatków, a teraz to będą musieli obciąć wydatki, zdaje się.
Zaraz. O. Prywatyzacja ZUS i zmiana systemu na dobrowolne ubezpieczenia prywatne. Prywatyzacja szkół. Prywatyzacja służby zdrowia. Tam czytam tylko nagłówki punktów, bo później to jest rozpisane.
No jest to wprowadzenie... partia, bardzo fajny program ma ta partia. No,
wprowadzenie realnej swobody gospodarczej.
Pięknie.
I tak dalej, i tak dalej.
No, bardzo fajny program, mi się podoba. Czemu ja nic nie wiem o tej partii? Czemu nikt nic nie wie o tej partii?
No. A, i pamiętaj o prawie Godwina. Wiesz, czyli? Co to jest?
Nie.
Wraz z trwaniem dyskusji w internecie prawdopodobieństwo przypomnienia czegoś do nazizmu lub bądź Hitlera dąży do 1.
Tak.
Pamiętaj o tym.
No, ja wiem o tym, to my znamy to. To jest prawo Godwina, tak? Prawo Hitlera, żeby uprościć. Prawo Hitlera i Żydów też
no właśnie.
Rozbudowała bardziej.
Zaczyna Hitler się to był agent syjonistów, który miał dom, który miał z Holokaustem dać pretekst do dania im państw, dodania Żydom państwa. Nie wiem w jaki sposób, ale tak niektórzy mówią.
Taka teoria już dziś padła. Tak. Ja nie wiem, co tak o Żydach zaczęło się w ogóle. Dobra, koniec, koniec o Żydach. Już zmieniamy temat z tymi Żydami. No.
Dobra.
To na razie. To sija. To był Artur. A teraz powiem wam, że słuchacie lewatywy mózgu, znowu starej, dobrej, ale mi ulżyło, że już nie będzie raportów, już nie wierzę w nic, będzie nihilizm kompletny, już się nie da nic. Dobra, spokojnie tutaj. Dzwonić będzie, uwaga, już za parę sekund, Remol. Remol jest to korespondent lewatywy mózgu, korespondent ewentualnie kontestacji, który jest w Padbarze. Tada! Padbar został otwarty właśnie. Dzisiaj jest otwarcie Padbaru. Mówiliśmy o Padbarze, byłem tam na miejscu akurat, kiedy była ta cała chryja związana z Padbarem, że milicjanci przyszli, pozabierali komputery i potem się zastanawiali, czy były tam nielegalne oprogramowanie. Padbar to był taki bar, który, no dalej jest bar, w którym każdy mógł sobie przyjść i sobie pograć i przy okazji napić się piwa, czy tam jak to klasycznie w barze. W ogóle zaczyna się chyba taka religia pod tytułem padbaryzm i polega ona na tym, że trzeba uczęszczać do padbaru w każdą sobotę, ewentualnie piątek. No, jak się uzbiera 9 pierwszych piątków miesiąca w padbarze, to tam są różne jakieś darmowe piwa i różne takie rzeczy. Nie, poważnie mówię, tam są jakieś za takie różne osiągnięcia, że jak się tam wygra grę czy coś, to tam są różne nagrody, piwa czy coś tam. Zdaje się, że chyba najwięcej punktów czy tam punkty mają piwne czy coś, jest za namówienie kelnerki, barmanki, żeby się dała odprowadzić do domu. Chyba się jeszcze nikomu nie udało. Także zapraszam w Lublinie do Padbaru. Na Remol tutaj będzie, bo tutaj śpi. Tutaj, w tym studiu. Tutaj dzisiaj śpi. No, więc mam nadzieję, że zadzwoni, bo dzwoni telefonicznie. No, halo, dzwoń póki jest trzeźwy. Dzwonił przed chwilą i... O, jest. Uwaga, przed państwem Remol. Remol zainstalowany w Padbarze. Witam, cześć.
Halo?
O, jak głośno.
Halo?
Czy potwierdzasz, że...
Jestem na audycji?
Jesteś już na wizji, tak.
Bardzo fajnie, bo właśnie dzwonię z Padbaru, który był zajęty równo 3 miesiące temu przez policję i właśnie dzisiaj było ponowne otwarcie i wszyscy tutaj świetnie się bawią, jest mnóstwo osób i atmosfera niesamowita.
Są komputery?
Nie ma komputerów, są Xboxy, są Nintendo i nie ma PS3 z tego co wiem.
Są gry?
Są gry, jest dużo osób, jest dużo graczy, jest bardzo fajnie i niech zajutrze.
Ja. Jakiś optymizm, wreszcie udało się i będzie, czy za tydzień znowu przyjdą i zabiorą?
To jeszcze słowo od tutaj współzałożyciela Padbaru, Pawła Trzpiachy, który już gościł na antenie.
Ale fajnie, bardzo fajnie. No, to pozdrów wszystkich w Padbarze, ja nie mogę być, bo jestem tutaj i prowadzę audycję, ale będę za tydzień i zobaczymy, jak to wygląda. No. To było tyle od Remola, bo ucichł.
W Kielcach by...
A nie miałyby...
Słuchajcie kontestacji.
Tak, słuchajcie, kontestacji z Padbaru. Nie z Padbaru dzisiaj. A właśnie, nie, no, w Padbarze trochę za głośno by było, ale no, no byłoby fajnie. Padbar się zrobi takim fajnym symbolem, bardzo dobrze, takim symbolem przedsiębiorcy, który właśnie w Polsce próbuje coś zrobić i dostaje w tyłek natychmiast, bo tak, właśnie, bo tak, wszystko jest, bo tak. Ktoś organizuje coś porządnego, jakąś manifestację, ludzie się, młodzież ruszyła, tyłki z domu. I jeden facet chciał, żeby nie było rozpierduchy, żeby zrobił porządek. To poszedł, zorganizował, zrobił całą robotę za darmo, nikt mu nie pomagał. Przyszedł, wszyscy byli zadowoleni. Po czym wraca do domu i za chwilę dostaje 1000 złotych grzywny. I o tym dzisiaj gadamy. Dobrze przynajmniej, że na wykopie ludzie jednak się odpowiednio zbulwersowali, wykopali tą informację. Może coś to zmieni. Jeszcze raz Remol.
Jesteśmy, nie wiem, zerwał nas, czy ty nas wyrzuciłeś?
Cisza była.
To ty wyrzuciłeś?
Musiałem.
Jezu, nic nie słyszę tutaj, aż tyle ludzi jest. Poczekaj, aż wyjdę na zewnątrz normalnie.
Chodź na zewnątrz, popatrz przy okazji, czy już się czają radiowozy gdzieś.
O właśnie, zobaczę, czy są radiowozy. Przepraszam.
Bolało?
Nie bolało,
są tu policjanci jacyś, czy jeszcze nie ma? Czy są jacyś policjanci, czy nie ma?
Nie ma, nie ma.
Podobno jeszcze nie ma. Jeszcze nie ma, ale nie wiadomo.
To jeszcze się rozejrzyj, czy jest uprzejmy sąsiad, życzliwy jakiś, który donosi uprzejmie i życzliwy.
No, wyszedłem na zewnątrz i jeszcze nie ma, więc jest dobrze. Jeszcze tutaj nie zamykają.
Powiedz mi, czy w Padbarze, jak się rzuci taki żart, policja jedzie, to się wszyscy śmieją czy coś? Że nie rozumieją taki żart teraz?
Nie, ogólnie rozmawiałem właśnie tutaj z Pawłem Cypiakiem, który, tak jak wcześniej mówiłem, gościł już w kontestacji i mówi, że ogólnie czuję, że policjanci weszli tutaj z przykrego obowiązku, ponieważ z tego, co powiedział, to dużo osób było już tutaj klientami właśnie wśród policjantów, więc mieli bardzo ponure miny, jak chcieli zabierać te konsole.
Okej, okay, to znaczy znowu niczyja wina w takim razie, tak?
Powiedział, że nie, wątpi tutaj w intencje stróżów prawa, czyli policjantów. Aha. I nie wie, kto za tym stoi tak naprawdę w tym momencie.
Nie ma winnych, wszyscy byli takimi fajnymi ludźmi, tylko efekt był taki, że Padbar zamknęli na 3 miesiące bez powodu i zabrali komputery, ale nie ma winnych w ogóle. Wszyscy byli fajni tacy, fantastyczni policjanci. Weźmy z ich zdrowie w ogóle.
No, to właśnie policjanci też byli biedni, bo musieli robić coś, czego nie chcieli. Bez własnej woli musieli zabrać tę konsolę.
Bez własnej woli, ja się zgadzam. Jak ja kończyłem liceum, to ja ledwo uniknąłem łapanka. Łapanka była od razu, jak dostałem się do maturalne i brali mnie siłą, żebym został policjantem, wiesz? I oni właśnie, im się nie udało uciec i teraz, no, wbrew własnej woli są policjantami w Polsce. Także...
A ty czemu zrezygnowałeś?
Ja uciekłem, bo wiesz, w Polsce z przymusu się jest policjantem i dlatego nie ich wina.
Ja nie chciałeś zostać? Nie chciałeś mieć ładnego munduru?
No wiesz co, ja chciałem, póki miałem tak 12 lat czy coś, a potem się dowiedziałem, jak wygląda system prawny w Rzeczpospolitej Polskiej numer 3, która właśnie zmieniała numer z PRL. I stwierdziłem, że jak mam, miałbym w tej policji łapać przekupki albo jakieś za zioła karać, albo takie rzeczy, to ja nie chcę. I ci policjanci jakoś, nie wydaje mi się, że mają mogą się usprawiedliwiać, skoro służą takiemu systemowi prawnemu z własnej woli. Mogą zmienić pracę.
No w sumie mogą, tylko wtedy zostanie bezprawie na ulicach. Dobra, to jeszcze takie pytanie, czy tutaj głos Padbaru się zarejestrował, czy nas urwało wtedy?
No, słychać było dużo ludzi z Padbaru, tak.
Aha, no to czyli nie trzeba tego powtarzać.
Nie. Bardzo fajnie, dzięki, że dzwonisz właśnie, bo jest taki klimat fajny. No, jak nie, bardzo dużego powodzenia życzę Padbarowi. Wspieram i w ogóle bardzo mi się podoba, że taka inicjatywa.
Pozdrawiamy tutaj z Padbaru i w takim razie prowadź audycję
dzięki.
Dalej.
Na razie. Cześć.
Na razie.
To był Remon, nasz korespondent z Padbaru. No nie wiem, wam się to podoba, taka koncepcja, że nikt nie jest nigdy winny? 222-195-321 to jest numer do radia, można dzwonić i komentować, albo o kontestacja.com przez odwyk. Przez jaki odwyk? Ja bredzę w ogóle. Przez Skype'a! Dzwońcie i skomentujcie to. Ja myślę, że kupa złego się właśnie bierze z tej koncepcji, że to nie ludzie są odpowiedzialni, tylko nikt! Nikt nie jest odpowiedzialny. System! Wszyscy wszystko muszą! Winnych kurde nigdy nie ma. No nie ma nigdy winnych i nigdy nie będzie. Nie, no nie wiem, no krasnoludki. Cześć, witam, słuchacz.
Cześć, Kajetan z tej strony. Hej. Chciałem powiedzieć trochę o Polsce 2.0, bo ostatnio miałem przyjemność się zapoznać z tą jeszcze nie partią, tylko taką inicjatywą. Oni w dużej części skopiowali program KNP, jednocześnie mówiąc, że są tacy antykorwinowi, więc powstała taka trochę kopia UPR-u, która jest kopia KNP, która jest właściwie bardziej podobna do KNP niż UPR do KNP.
Wow, czyli taki po prostu poglądy dawnego Korwina, tylko bez Korwina, tak?
Tak, tak. No, no wiadomo, że Korwin ma tam różne swoje wymysły i trochę się chcieli od tego czepić, a jednocześnie była trochę starsza inicjatywa Liga Wolności. Nie wiem, czy może słyszałeś.
Słyszałem nazwę, tak. Nie wiem, czy coś z tego wyszło.
Tak. Tak, to ja jestem w tej inicjatywie, zajmuję się tam kwestiami informatycznymi i niedługo jakoś tak bardziej ruszyłem, ponieważ były problemy z grywkami tak, i tak dalej. Mhm. I my raczej jest taki pomysł, żeby łączyć, wybrać trochę tych ludzi z KNP, może niekoniecznie Korwina, trochę z UPR-u. Mhm. Nawet w PJN-ie się znajdowali jacyś tacy wolnorynkowcy i póki co zamknąć się do tych poglądów wolnorynkowych, już nie wychodzić na tematy typu związki partnerskie i tak dalej, tylko bo to jest, jak trzeba powiedzieć, trochę mniej ważna sprawa.
No tyle, że ludzi interesuje, ludzie potrzebują całościowy program, a nie tylko partii, która myśli no tylko o jakimś zakresie rzeczywistości, więc nie wiem, czy to dobry pomysł do końca.
No, trudno się z tą też nie zgodzić w tej sprawie, tylko że to się wydaje mniej istotne. Chodzi o to, żeby zebrać ludzi, którzy mają wolnorynkowe poglądy, mhm. a oni niech już mówią, że oni chcą wprowadzać związki partnerskie albo nie chcą, ale niech Liga łączy ludzi, którzy chcą wprowadzać wolny rynek, chcą jakąś taką wolnorynkową myśl wprowadzić do
Bardzo
Sejmu, nie?
Słusznie. To dlaczego jest ten podział, że co innego jest, że jest Polska 2.0 i jest Liga Wolności, to są dwie odrębne struktury, czy...
Wiesz co, jak się pytaliśmy tych ludzi z tej Polski 2.0, no to ich argumentem było to, że jak oni zrobili tą inicjatywę, to mieli tam w ciągu jakiegoś czasu 45 lajków na Facebooku, a my na przykład mieliśmy 15 lajków, nie? Aha. Wiesz co, oni się też próbują skupiać trochę na tym, jak działa KNP. Mówią, że Korwin ma najwięcej lajków na Facebooku, że KNP rządzi w internecie, no ale jak widać, to nie działa, nie? Trzeba tworzyć lokalne struktury, tak żeby ludzie nie czytali tylko o tym w internecie, żeby to widzieli też poza tym. Mm-hmm. My tam życzymy powodzenia w każdym razie, nawet pisaliśmy z tym organizatorem tego, być może jakaś fuzja kiedyś nastąpi, ale myślę, że niepotrzebnie tworzą nowe inicjatywy zamiast interesować się bardzo podobnymi do tych inicjatyw. Ja nie wiem, czy po prostu myślą, że jak coś nie ma tych lajków na Facebooku, to już to się nie udało, czy upadło. No a tymczasem tutaj dużo ludzi prężnie działa, na przykład Andrzej Pilipiuk jest też w jakimś stopniu zaangażowany w to i niedługo będzie, myślę, że w ciągu miesiąca jakieś spotkanie, już będzie rejestracja stowarzyszenia. No myślę, że raczej należy się przyłączać do tych inicjatyw, które już działają dłuższy czas, niż tworzyć nowe, bo to znowu będzie dzielić to środowisko, nie?
No pewnie, lepiej by było zdecydowanie siąść i się dogadać, rozmawiać tak długo, aż się coś wspólnie ustali. No nie ma sensu się dzielić na takim etapie w ogóle.
No w sumie tyle no chciałem powiedzieć. Dzwoniłem pierwszy raz do kontestacji.
Super, dzięki wielkie.
Dzięki, cześć.
Na razie. No jest coś optymistycznego znowu cię, a już myślałem, że będzie same takie pesymizmy. Nie, dobrze, optymistyczne rzeczy są na froncie walki z państwem. Dobra, wracając do tematu, przypomnę, że dzisiaj rozmawiam, albo ja rzuciłem taki temat, o tym, że przypadek Artka Sygi wykopał się bardzo na wykopie, wykop.pl. Jest to przypadek człowieka, który został przesłuchany na komisariacie i dostał 1000 zł grzywny. Za co? Za to, że zorganizował 15-tysięczną manifestację antyakta na rynku w Krakowie. Znaczy nie on organizował, tylko był liderem chyba. Nie wiem, czy był. Co on był właściwie? Kim on tam był? Bo znaczy chodzi o to, że nie zdążyli ci, którzy organizowali, zarejestrować rzeczywiście tej manifestacji. No po prostu jakieś tam formalności nie mieli. No i tyle. Za to jest 1000 zł. A nie, no to lepiej rozumiem by było, gdyby w ogóle już nie kierował tym nikt, tylko taki tłum by chodził i nikt by mnie tego nie kontrolował. To by było lepsze, bo wtedy za to grzywny nie ma, tak? No, na to wychodzi. Dzwoni, zdaje się, blacha, tak?
Tak, tak, dobrze mówisz, dobrze. Witaj, Martin.
Cześć.
Bo ty mówiłeś chwilę temu, że ciężko jest rozdzielić te, powiedzmy, kwestie obyczajowe od tych kwestii gospodarczych, że ludzie jakby się interesują jednym i drugim, tak?
No ludzie jak myślą o partii, jak już do partii dochodzi, to patrzą na całość poglądów, na to, jaki projekt życia ta partia proponuje.
No ostatnio, nie wiem czy słuchałeś, to było... Nie wiem, to było przedwczoraj bodajże, albo przedwczoraj, nie wiem, nie pamiętam, bo dzień w dzień jestem niewyspany, ale był taki drobny after, tam kilku godzin z udziałem Bajtitera i jeszcze kilku innych osób, I ja tak w sumie całkowicie przez przypadek na to trafiłem, bo tego w ogóle tam w ramówce nie było, nic, no taki spontan, nie?
No, mamy takie spontany w kontestacji.
I moim zdaniem, wiesz, w jaki sposób można by to rozwiązać?
W jaki?
W sensie to jest jakby coś, na co wszyscy patrzą, a nikt nie widzi, że można by to w ten sposób rozwiązać. A przypominasz sobie, w jaki sposób to zostało rozwiązane, jak waszym gościem w wydaniu głównym był ten Kuba z Ameryki? W jaki sposób to zostało rozwiązane w Stanach?
Niekoniecznie.
To zostało rozwiązane poprzez podział federacyjny.
A, o to chodzi.
I moim zdaniem, że tak powiem, ja tutaj już drugi raz o tym mówię i mam taki zamiar, żeby zacząć w tym kierunku w kontestacji lobbować, tak? Żeby podzielić po prostu Polskę na federację, tak? Nazwa jest drugorzędna, tak? Czy to będą gminy, czy to będzie federacja, no cokolwiek, tak?
No, ale
chodzi
są
po prostu
już
o to, że
województwa.
No nie, ale tak, ale te województwa w dalszym ciągu podlegają władzy centralnej, tak? Ta władza centralna jest po prostu przerośnięta, tak? Zauważ, że
znaczy, chodzi po prostu o decentralizację bardziej niż dzielenie. No jak użyjesz słowa podzielmy Polskę na federację, to wszyscy cię wyśmieją, a jak powiesz decentralizacja, to już brzmi dobrze.
Decentralizacja to jest jeszcze coś innego, bo decentralizacja zakłada nadal dużą władzę centralną, tak? A ja przyjmuję takie założenie, że ta władza centralna będzie jedynie spełniać te takie, powiedzmy, najważniejsze funkcje,
no tak.
Nie?
No i to jest decentralizowane.
A pozostałe federacje będą, że tak powiem, nawet stanowiły w obrębie własnych gmin, będą stanowiły własne prawo, tak? Czyli na przykład będziesz miał, tak jak Kuba mówił, że będziesz miał stany, w których nawet nie będziesz mógł kupić piwa, tak? Bo tam będzie taka mentalność tych ludzi, tak? I zarazem oni będą mieli większy wpływ na władze miejscowe, tak? Na władze federalne.
Tak realistycznie patrząc, czy ty myślisz, że no już teraz jest burdel w prawie potworny, czy ty myślisz, że jeżeli się ten burdel jeszcze bardziej pozwoli kontynuować już osobno każdemu burmistrzowi czy tam komuś, to będzie cokolwiek lepszego z tego?
A byłeś we Wrocławiu kiedyś?
Byłem we Wrocławiu. Dużo fajniej jest na przykład niż w Krakowie.
No właśnie, a wiesz z czego to wynika? To wynika właśnie z tego, że Wrocław jest, ale nie tylko Wrocław, jest wiele takich powiedzmy średniej wielkości miast w Polsce, które bardzo dużo zyskały właśnie dzięki temu, że ci włodarze tych małych miast byli, jakby to powiedzieć, wybierani po to, żeby pilnować interesów tych miast, tak?
Dobra, okej, rozumiem.
Zawsze się pojawia problem tam, kiedy partyjni się mieszają, tak?
No,
kiedy góra przychodzi ze swoją kasą i próbuje coś zrobić, w cudzysłowie, w imieniu dobra innych ludzi.
Tak,
i moim zdaniem w konsekwencji ten biurokratyczny burdel, tak? Ta hiperinflacja biurokratyczna, która nas czeka, to ona w konsekwencji do tego doprowadzi, że ludzie będą chcieli wziąć sprawy we własne ręce i moim zdaniem jest spory potencjał takiego lokalnego patriotyzmu, tak? Tutaj razem z sąsiadem, ze szwagrem weźmiemy sprawę we własne ręce, bo to jest nasze miasto i chuj, nie? Mówiąc
i to
krótko.
Mi się podoba bardzo. No nie to ostatnie słowa akurat, tylko całość, ta ostatnia, co mówię. Rzeczywiście i do tego nawołujemy, do tej... Ja to nazwę decentralizacją. To jest decentralizacja w dużym stopniu, bardzo silna, bardzo, bardzo silna decentralizacja, w ogóle zmiana sposobu myślenia.
Tak w dwóch słowach powiem, że taka decentralizacja by się na przykład mogła wiązać z tym, że jeżeli jakaś federacja na przykład by przyjęła sobie taki model gospodarczy, że tak powiem, na zasadzie małej komuny, tak? Czyli na zasadzie dużej redystrybucji dóbr, to nikt by nie miał do tego problemu, tak? Bo ich bankructwo by było ich sprawą, tak? Jeżeli im władze, że tak powiem, by im, że tak powiem, utarły nosa na takiej redystrybucji dóbr, no to by był tylko i wyłącznie ich problem, tak? A jeżeli to by się u nich sprawdzało, to wszyscy by mówili amen, że tak jest cacy, tak? W końcu oni sobie tak zdecydowali, nie?
Fajna utopia, podoba mi się, tylko nie wiem, jak to sprowadzić w praktyce. Może zresztą no, sam kryzys
to nie jest
spowoduje.
Utopia, bo to działa w Stanach Zjednoczonych. Nie?
Ja nie mówię, że to nie działa, ja pytam, jak to wprowadzić, bo żeby działało, to pewnie masz rację, żeby działało dużo lepiej niż działa, tylko jak przejść od dzisiaj do tego punktu, to jest problem. Dobra, dzięki, żeby inni zdążyli też pogadać, bo się będzie kończyć audycja. Dzięki bardzo. To była całkiem dobra myśl, ja myślę, bo no, ja też jestem raczej zwolennikiem tego, żeby każdy, kto tu żyje, się czuł jak u siebie w domu, a nie jak na folwarku u jakichś tam partyjniaków, nie? A teraz jest tak. Centralizacja to nie jest w tym momencie najlepszy pomysł w Polsce, taka silna jak jest teraz. A jako, że dzisiaj miało być o tym, że ja tutaj, tematem dzisiejszego, dzisiejszej audycji jest to, że dobra, ja sobie tutaj różne głupoty gadam czasami, ale faktem jest to, że tak, po pierwsze te newsy ostatnie pokazują, jak bardzo jest, co nami rządzi, co w ogóle, co tu ma władzę w tym kraju, co ma władzę, bo teraz na przykładzie Padbaru, jak widzimy, że no nie policja, policjanci nie chcieli tego robić, to kto to chciał robić? Kto chciał zabrać komputer? Kto chciał zlikwidować jakiś fajny pomysł, jakiś biznes, który nikomu nie przeszkadzał, był innowacyjny w całej Polsce? Kto? Nie policja. No dobra, to kto? Kto do cholery? Nikt. I wychodzi na to, że władzę prawdziwą w Polsce ma nikt realną, ma system. Jesteśmy już pod władaniem jakiegoś systemu, który rządzi już sam z siebie. On już dawno wymknął się spoza wszelkiej kontroli. Wszyscy podlegają systemowi, a systemu nie tworzył nikt. Nikt nie zaplanował tego systemu prawnego. To jest wynik burdelu, który miał miejsce w tym kraju przez ostatnie, powiedzmy, 70 lat, 80 czy tam jeszcze trochę, może więcej. I to jest jakby jedna warstwa, na której jest następna warstwa, na której jest następna warstwa prawa i na końcu jeszcze następna, i pomiędzy tym wszystkim są pełno łat. Jak ktoś nie wie, o co mi chodzi, to niech sobie zobaczy przeciętną polską drogę. To właśnie polska droga odzwierciedla stan całego państwa i prawa, z takiego rzeczywistości prawnej. I to ta rzeczywistość prawna nami rządzi. Ona rządzi premierem, który nic nie może, to nie jego wina. Ona rządzi policją, to policjant też nic nie może, to też nie jego wina. Rządzi sędziami, sędziowie już w ogóle nic nie mogą, oni się muszą trzymać prawa, w ogóle nic nie mogą od siebie, no teoretycznie. No to nikt, no nikt, nie ma. Ludzie po prostu błagają o to, żeby jakiś mason przyszedł z Żydem. Dlaczego? Bo by przynajmniej wiedzieli, że ktoś tym rządzi. Ale wiecie co? Nikt tym nie rządzi. Taka jest prawda. To jest moja prawda. Możecie, to jest moja propozycja. Teraz możecie iść i sprawdzić, czy jest tak, jak ja mówię, czy jest tak, jak mówi Janusz Korwin-Mikke. Janusz Korwin-Mikke zakłada, że jednak ktoś tym kontroluje, że gdzieś tam jakieś tajemnicze siły ciągną za sznurki, jak w Ojcu Chrzestnym. Takie marionetki. Gdzieś tutaj tam się coś dzieje, walka psów pod dywanem, tak? Nie ma żadnych psów pod dywanem. Pod tym dywanem to są po prostu stosy gówna, które fermentują i ten dywan się cały rusza. Tam wszędzie tak jakieś, jak gejzery, po prostu wybucha. Jakieś tam są te fermentacje pod tym dywanem i teraz człowiek patrzy z zewnątrz, o, psy pod dywanem, tam się coś, tam jest prawdziwa wojna, tam jest prawdziwa rzeczywistość tworzona, w której my żyjemy. Gówno, prawda, mówię ja. Żadna taka rzecz nie ma miejsca. Nikt tego nie kontroluje. To jest jeden wielki burdel. Niestety, problem polega nie na tym, że jest burdel. Problem polega na tym, że nikt nie chce sprzątać. Nikt nie chce sprzątać, tylko każdy maluje te ściany na swoje kolory. To jest tak, jakby przyjść do jakiegoś domu, w którym już jest potąd gówna, a nie widać, bo nie jestem wideo. To co ja tak pokazuję? Po szyję wszyscy chodzą w tym, bo nie było kibla, bo nigdy nikt nie wymyślił, że powinien być kibel. Wszyscy mieszkamy w naszym wspólnym, jednym domu, w którym nie ma kibla, bo kibel jest niegodny prawdziwego Polaka. Po czym siedzą w tym domu i już siedzą. Następne pokolenia, całe pokolenia Polaków siedzą. I ten poziom łajna doszedł nam do szyi. I ledwo już możemy żyć tutaj. Jeszcze trochę i się wszyscy utopimy w tym. I teraz ci, którzy się wybiera na reprezentantów władzy, czym się zajmują, proszę pana? No mówię, malowaniem ściany. Jeden maluje na biało-czerwono, a drugi maluje na niebiesko w gwiazdki. To jest ważniejsza ściana niż moja ściana. Znaczy, jego ściana jest zła ściana, albo ty jesteś zdrajcą, bo ty masz kolor zielony tej ściany, a niektórzy malują na różowy, na tęczowo, mają być tęczowe ściany w tym pokoju. Tymczasem wszyscy siedzą w tym gównie i wszystkim śmierdzi. Wszyscy płacą podatki. Wszyscy podlegają policji, która nikomu nie podlega. Nawet sama już nic nie może, bo prawo, system prawny jest taki, że on sam zmusza do robienia absurdu wszystkich. I wszyscy się muszą podporządkować tym absurdom, bo wszyscy w tym siedzimy razem. I nie możemy już z tego wyjść. Więc musi być ktoś, kto na chwilę postawi się ponad tym burdelem trochę i ludzie mu na to pozwolą na jakiś czas i on weźmie i posprząta przynajmniej trochę żeby dało się już trochę bardziej żyć, no. A kolor ścian to mnie naprawdę nie interesuje. To jest polityka. Polityka to jest malowanie ścian w pokoju pełnym gówna. To jest polityka. Definicja moja, Martin Lechowicz. Lewatywa mózgu z 12 kwietnia 2012 roku. Proszę zapisać w wiki cytaty, że ja to powiedziałem. To jest najbardziej trafna definicja rzeczywistości polskiej. Dobra, dzwonią ludzie, ja ich odbieram. Witam, hej, cześć.
A ten, chciałem powiedzieć tylko, że pierwszy raz chyba od dawna zgadzam się z tobą od początku do końca.
Wow, wystarczy o gównie zacząć mówić, wszyscy się zgodzą.
No to jak o gównie, nie mówisz o gównie, to tylko metafora.
To tylko metafora, masz rację. No, tak.
I to właściwie tyle, no bo co, kółko wspólnej adoracji mamy?
No nie, no, bez przesady. Dobra, dzięki.
A to cześć.
Cześć, na razie. Ja mam jeszcze jednego newsa, ale zanim będzie news, to jeszcze parę osób odbieram. Cześć!
Cześć, witam, dobry wieczór. Ja sobie może z tego tramwaju wysiądę, będzie ciszej.
No. Zastanawiałem się, że teraz w metrze, w tramwaju, w czym? W metrze, w tramwaju.
Tak, tym razem tramwaj i to taki nawet dosyć cichy polskiej produkcji, żeby było weselej. A. 40 ton waży.
Tylko w Polsce znaczy, się tramwaje robi chyba jeszcze.
Tak, w Bydgoszczy dokładnie, no ale to nieważne, Tomek Futrzak z tej strony. A ja mam inny pomysł,
no.
Bo jak już robimy takie coś, to może zróbmy tak, że każdy obywatel się zadeklaruje, czy on jest wolnościowcem, czy jest socjalistą i miałby to wpisane w dowodzie osobistym, wow. Tak, dokładnie, on jest wolnościowcem i na przykład, jestem wolnościowcem, no to na przykład mam tak niskie podatki, ale nie przysługuje mi kuroniówka, nie przysługują mi jakieś świadczenia. No, ale na przykład jestem socjalistą, to mam wysokie podatki, ale przysługuje mi jakieś tam mieszkanie socjalne, którego i tak nie ma.
To było uczciwe.
Tak, to by było uczciwe, tak, czyli po prostu tak jak tutaj dzwonił Blacha, że to tak dzielimy tak obszarowo, a ja tutaj nie chcę obszarowo, nie. Dokładamy wirtualne państwa, ileś tam wirtualnych państw, z wirtualnymi, każde państwo inny system prawny i sobie ludzie się zapisują. Na przykład ja się zapisuję do państwa takiego i się deklaruję, że jestem w takim państwie i na przykład mam tak.
To się da zrobić, to brzmi dziwnie, ale to jest wykonalne właściwie.
No, a tak w ogóle to ja się też pochwalę, że ja jestem bezdomny.
Ja chyba też będę. Podoba mi się to.
Tak, jestem bezdomny, tak nawet mam wyrok sądowy, ekspedycja bez prawa do lokalu socjalnego, więc stwierdziłem, no to skoro już mnie wyrzucili do tej studni, to ja tam będę leżał. No i ostatnio przyszło mi z Urzędu Skarbowego wezwanie, że mam jakiś PIT złożyć.
O, właśnie.
PIT coś tam, więc grzecznie wysłałem do nich zapytanie. Czy w związku z tym, że jestem bezdomny zgodnie z wyrokiem sądowym, co ja mam wpisać, bo tam jest adres zamieszkania i nie ma opcji bezdomny, nie mogę sobie zaznaczyć. No więc ktoś z Urzędu Skarbowego dowcipnie mnie odpisał, że skoro jestem bezdomny, a jednak jest obowiązek meldunkowy, jeżeli jestem bezdomny, to będę musiał zaznaczyć, że jestem w jakimś schronisku dla bezdomnych.
Aha, tak, więc, ale jesteś, to nie możesz.
Ale ja z kolei wyczytałem w gazecie, że jako osoba bezdomna, to mam się rozliczać w trzecim urzędzie skarbowym w Warszawie.
Aha, wszyscy bezdomni do Warszawy.
Tak, to jest na zasadzie, że trzeci urząd skarbowy w Warszawie, tam się trzeba rozliczać, ponieważ osoba bezdomna jest traktowana na równi, tak jak zagraniczna firma.
Aha, a jak zagraniczna firma jest? A czemu?
No podobno też się ma rozliczać w trzecim urzędzie skarbowym w Warszawie.
Moja firma zagraniczna Liberty Media ma się rozliczać w urzędzie skarbowym w jakiejś Warszawie? A co mi obchodzi urząd skarbowy w Warszawie?
Może chyba to chodzi firma, która działa w Polsce, jakoś tak.
Aha.
No nie, musiałbym dokopać się do tej notki prasowej. W każdym razie poszedłem do trzeciego i faktycznie mi potwierdziła informacja, że ja mam właśnie w trzecim urzędzie skarbowym w Warszawie się rozliczać.
A jak się firma zagraniczna nie będzie chciała rozliczać w Warszawie, to co, przepraszam, to poskarżą się królowej brytyjskiej, czy coś? Nie? Każą królowej się ze mnie?
A o to się mnie nie pytaj. Aż taki genialny to ja nie jestem.
Ciekawe, co te urzędniczki wymyślą tam potem sobie. No dobrze. Właśnie, to jest metoda główna, którą ja tu będę promował zawsze. Jak walczyć z systemem, który jest absurdalny, szukać absurdów i wykorzystać te absurdy. Takie judo z systemem prawnym. Takie. Wykorzystujemy siłę systemu przeciwko niemu. I potem wywraca się.
No z tym, że jest problem, bo ja wypełniałem PIT i tam był adres, dalej był adres zamieszkania i ja tam po prostu nie wypełniłem.
Bo nie możesz.
Nie wiem. No i teraz jest problem, bo nie było tam adresu do korespondencji, no i teraz powinienem dostać komunikat o błędzie, czyli powinni mi przysłać z powrotem jakieś pismo, że mam coś uzupełnić, no ale nie ma adresu zwrotnego, więc nie wiem, gdzie oni to wyślą.
Bo nie masz adresu, no i słusznie, nie mogą. Nic nie mogę.
Teraz komunikat o błędzie trafi do DevNull, tak?
Do DevNull trafi, albo do Nirwany. No, nie macie po prostu, jesteś poza systemem, ale ci dobrze, powiem.
No nie wiem, bo na przykład się dowiedziałem, że jeżeli mnie złapią z jointem, to mogą mnie zamknąć na 3 miesiące, ponieważ nie można określić stałego miejsca przebywania na terenie RP.
Tak, wtedy się rzeczywiście, no tak, jak nie ma, to się zatrzymuje ludzi, żeby tam szybkie procesy z nimi robić. Tak samo jak ktoś z zagranicy zrobi coś brzydkiego w Polsce, to się go zatrzymuje, jeżeli się nie da ustalić adresu.
Mhm. Czyli co? Czyli złapią mnie z jointem, będę miał szybki proces?
Tak. No w trybie przyspieszony, jak znaczy szybki, jak to na polskie warunki, więc to różnie bywa.
A to jest okazja, żeby jakąś konferencję prasową z tego powodu zorganizować.
Różne można robić rzeczy. Ja nie wiem, wiesz co, to się trochę trudne jest i skomplikowane ostatnio.
Nie.
Jest jakaś procedura, tak.
No dobra.
To na razie.
Trzymaj się.
Cześć,
na razie.
Cześć. Tak, dzisiaj z nami ludzie bezdomni też. Często, nierzadko bezdomni kilkukrotnie dzwonią i też się dzielą spostrzeżeniami. Tak szybkie procesy, to trochę przesadziłem, bo taki zażartować chciałem. W Polsce szybkie procesy. Nie, to się nazywa w trybie przyspieszonym, co znaczy, że może trwać 3 miesiące.
Moja kontestacja jest bardziej kontestacyjna niż twoja kontestacja.
To moja kontestacja jest najmojsza!
Moja kontestacja jest wolniejsza niż twojsza.
To była kontestacja.com. Tylko .com nie było. Dzwoni SS, jeden z prowadzących nasze poniedziałkowe audycje. Bardzo dobre, zresztą lubię.
Cześć. Ja tak trochę reklamowo, a trochę być może tematycznie, nie wiem, bo ja w tym momencie wróciłem do domu, więc widziałem tylko temat odcinka. Mhm. Nie wiem, czy mówiłeś, bo coś o państwie policyjnym jest, tak?
Tak.
Czy mówiłeś o Artku Sydze, czyli organizatorze protestu?
Tak, to jest główny temat dzisiaj. Masz jakieś informacje bliższe?
Tak, ja właśnie oczywiście złapałem dyktafon i poszedłem i mam wywiad z Artkiem i będzie w poniedziałek w tygodniu w sieci, jak wątpię.
Super, aż mi normalnie... O ja, szkoda, że nie wcześniej, no.
Znaczy, no będzie w poniedziałek.
Dobrze, więc przyjdźcie w poniedziałek o 19, tak?
O 20.
O 20. Dobrze,
będzie
o 20.
Będzie parę tam jeszcze innych rzeczy oczywiście.
Super. Czyli, aha, no tak, o 20. O 20 poniedziałek, godzinę przed głównym wydaniem. To jest taka przedgłówne wydanie. Zapraszamy, będzie wywiad z Artkiem. O którym dzisiaj mówię. Dobra, to dzięki.
No to cześć.
Hej. No. Bardzo fajnie, bardzo, bardzo mi się to podoba i jestem teraz ciekawy, co powie Artek, jak to wyglądało dokładnie. No, dobra. To będzie mniej więcej tyle dzisiaj. Ale jeszcze ktoś dzwonił, to niech zadzwoni na sam koniec. Ja chciałem jeszcze jedną informację a propos państwa policyjnego, która pewnie no gdzieś zginęła, bo mi się wydawało, że jest bardzo, bardzo ważna, a mało kto już się dziwi i go to interesuje. Pan Optykon opublikował dane o tym, ile razy instytucje publiczne sięgały po informacje o naszych połączeniach telekomunikacyjnych w 2011 roku. Przypomnę, że myśmy już o tym mówili rok temu, bo była to liczba jakaś oszałamiająca w roku 2009, jak się okazuje, o billingach. No była ludzie się zbulwersowali wtedy, bo ktoś wyliczył albo sprawdził dane, ile razy po billingi sięgały różne instytucje państwowe i okazało się, że Polska jest najbardziej inwigilowanym krajem w Europie. Tada! Przynajmniej zachodniej. Mamy 3 razy większą inwigilację niż Niemcy. Te złe Niemcy. Tak, ta Rzesza. a Polska 3 razy gorsza była. No więc ta liczba to była 1,382,521 zapytań kierowanych do operatorów telekomunikacyjnych w 2009 roku. 1,300,000! 1,400,000 prawie. Ludzie! To ja, co 40 z nas jest inwigilowany i ktoś go pyta o rachunki, o to, do kogo dzwonił, kiedy. Tak naprawdę trudno dokładnie porównać te dane z innymi krajami, bo tutaj w Polsce to są takie dane ogólne, to znaczy nie wiadomo o jakie zapytania chodzi. Tutaj są podane wszystkie. No ale tak czy inaczej, ktoś... to znaczy nasza firma, prawda, tam Era Plus, Play i tak dalej, Tepsa, Netia, no jest zmuszona przez znowu ten system prawny, który jest naszym głównym wrogiem, na to wychodzi, podawać dane o tym, kto do kogo, kiedy dzwonił i z kim gadał i tak dalej, różne dane podawać różnym służbom. 1,382,000 razy w ciągu roku. To było rok temu, to było no 2 lata temu, w 2009. A teraz są już dane z 2010, uzbierano. No i tutaj dobrze porównać ten sam system z tym samym systemem, bo porównujemy już Polskę z Polską. Czy w ciągu roku, po tym jak ludzie zbulwersowani na to, że ponad 1,000,000 billingów sobie służby inwigilowały, prawda, na prawo i lewo beztrosko, czy ta liczba się zmniejszyła, czy zwiększyła? Jak myślicie? Nie, to już jest pytanie retoryczne. Jak ja je zadaję, to brzmi jak retoryczne. Oczywiście, że jest retoryczne. Zwiększyła się. O, no... Właśnie, no dobrze, się zwiększyła, ale no, ja bym się spodziewał, że się trochę zwiększyła, no jakieś tam parę procent, ale zwiększyła się 1/3. No przecież to jest jakaś masakra. Było 1,382,000 w 2009, w 2010 jest 1,856,000. No ludzie, z 1,4 do 1,8, 1, czy 8 do 1,85. No to jest trochę dużo, no, do cholery. I jeszcze rośnie cały czas. Ludzie, co te firmy, ja nie wiem, co wszystkich opętało, że wszyscy muszą teraz odpytywać billingi telefoniczne, billingi jakieś, albo nie wiem, kto z kim gadał, albo może co ktoś ściągał, ja nie wiem, no, co tam dokładnie. To są takie tylko liczby wszystkich. Ale to jest przesadnie dużo. To jest jakaś liczba kosmiczna, jak na... normalny kraj, nie? No to w jakimś normalnym się ludziom nie sprawdza, kto do kogo dzwoni ciągle i co kto ściąga, bo to jest jego do cholery prywatny interes. Prywatny. Tak powinno być, ale w państwie policyjnym nic nie jest prywatne. W państwie totalitarnym, które przynajmniej ma jakieś, w jakimś obszarze stosuje totalitarne metody, tam nie jest nic już prywatne, tam wszystko jest państwowe, tam wszystko jest kwestią społeczną i wszystko jest kwestią nadzoru państwowego. Inaczej mówiąc prosto, o wszystko musimy pytać o pozwolenie państwa, a państwo może nam patrzeć na ręce w każdej sytuacji, w każdym jednym kiblu, w którym jesteśmy. Może się doczepić wszystkiego. To jest totalitaryzm myśli jakiś, to jest totalitaryzm życia, który jest dla mnie nie do zniesienia tutaj. No normalnie tego się nie da znieść, ale to, że się zwiększa i to tak szybko, o 1/3 w ciągu roku, przypomnę, z 1,350,000 na 1,850,000, no coś koło tego, no ludzie, nie, to jest dla mnie załamujące i jedyne, co ja już mogę doradzić, to unikać czegokolwiek związanego z systemem w Polsce, bo ten system jest już absolutnie i totalnie wrogi społeczeństwu. System powinien być neutralny, system prawny. System, który powoduje, właśnie daje uprawnienia tam jednym. No w ogóle państwo jest skomplikowana maszyneria, 40 milionów ludzi, cały ten, te wszystkie struktury muszą jakoś działać, żeby to był jakiś porządek. Ale system w normalniejszej rzeczywistości, takiej, gdzie on jest dla ludzi, on jest tak skonstruowany, żeby był neutralny, żeby on zakłada w ogóle, że każdy obywatel jest królem u siebie, że on może robić co chce. To jest takie założenie w ciemno, że wszyscy są niewinni, że dopóki im się coś nie udowodni. I to ma jakieś praktyczne przełożenie na to, jak się buduje cały ten system prawny, ustawy, zwyczaje, nawet administracyjne procedury. To wszystko, nie? A w Polsce ewidentnie wygląda już tak, chyba nie ma już złudzeń, kto wie, jak działa prawo tutaj i jak w praktyce wyglądają te wszystkie zachowania, że w Polsce system prawny jest przeciwko nam, jest przeciwko obywatelom. Znaczy, nie chodzi o to, że ja tu chcę jakoś dramatyzować, sensacyjnie brzmieć, bo tylko taki prowadzący się wybije, prawda, na scenie radiowej. Po prostu tak jest. To jest przerażające, bo ja jestem ogólnie umiarkowany człowiek i patrzę z różnych stron na wszystko. Ale jak mogę doszukać się w tym systemie prawnym cokolwiek pozytywnego? Kiedy właśnie mam sytuację z taką spadbaru, że zamyka się jakąś fajną inicjatywę, gdzie się potem okazuje, że właściwie nikt tego nie chciał, nikt nie był winny. Policjanci są fajne chłopy i wszyscy są fajne chłopy i w ogóle nie ma winnych, tylko wszystko się rozpada i wszyscy dostają jakieś kary. To samo sytuacja teraz z Artkiem Sygą, który zrobił kupę dobrej roboty, właściwie no samą dobrą robotę, no. Pilnował porządku w 15-tysięcznej manifestacji w Krakowie na rynku. Za to dostał 1000 zł kary. Nie ma winnego znowu. Wszyscy muszą coś robić. Więc jeszcze raz powiem na koniec. Ten system prawny jest przeciwko nam. Już stał się taki. Z biegiem czasu. Przez to, że wszyscy... No nikt się tym nie interesował. I wszyscy jakoś tam ciągnęli to. Budowali, łatali te drogi. I w tym momencie te drogi są już nieprzejezdne. Trzeba coś z tym zrobić radykalnego. To już... Chyba już nie pomogą jakieś żadne takie drobne, następne poprawki, żadne łatki nie pomogą. Od tego momentu to już chyba idzie tylko gorzej. Jeżeli już teraz, dzisiaj, system prawny jest przeciwko wszelkiej inicjatywie, on jest nastawiony na to, żeby ją tępić, że każde wychylenie się spotyka z szykanami ze strony prawa samego z siebie, które to prawo zmusza wszystkich, którzy są trybami w tym prawie do takiego, a nie innego działania. Do działania szkodliwego. No to nie, to jest źle, proszę pana. To trzeba uświadomić wszystkich, przede wszystkim to, żeby nie mieli złudzeń, że ten system prawny jest dobry, jest okej. Że no po prostu jak się będę zachowywał w porządku, nie będę kradł i będę robił wszystko jak trzeba, to będę okej, będę nagradzany. Nie, to nie jest system, który cię nagradza za to. To jest system, który cię karze za wszystko, cokolwiek robisz, oprócz siedzenia na dupie i robienia wszystkiego według wytycznych i absurdalnych zupełnie. To jest głupi system. Rozwiązanie pytań, jakie tego systemu jest. Zanim będzie możliwe w ogóle jakieś rozwiązanie, niestety trzeba ludziom najpierw to uświadomić. Dopóki ci ludzie myślą, że system prawny jest im przyjacielem, uczciwi ludzie, ludzie, którzy chcą pracować, uczyć się, mają pomysły, inicjatywę, coś budują, tacy ludzie, póki myślą, że da się w tym systemie, że ten system jednak mają nadzieję, że on ich nie ukarze za sam taki fakt, że się wychylają, to nie będzie nikt w stanie tego zmienić. Ale jeżeli stracą złudzenia ci ludzie, to wtedy będzie okazja zmian. Tak mi się wydaje. Właśnie tak mi się wydaje. W to wierzę. Takie mam przekonanie. Dobrze, kończymy audycję, bo teraz po mnie jest Freedomia i niestety już nikt się nie dodzwoni. To była lewatywa mózgu. Wprowadzamy nowy tytuł porządny. Lewatywa. Nie będzie raportów. Raporty to słaba rzecz. To jest lewatywa. Trzeba sobie mózgi przeczyścić. I od takiego właśnie odcinka zaczynam. Lewatywę. Pamiętajcie, Radio Kontestacja istnieje, dopóki wy chcecie, żeby istniało. Nie mamy dotacji, nawet reklam nie mamy. Istniejemy dzięki słuchaczom, którzy sponsorują tę audycję. I radio istnieje i to, co mówimy, słychać, ponieważ wy jesteście sponsorami. Więc sponsorujcie Radio Kontestacja, bo akurat w tym miesiącu płacimy za serwery, dzięki którym słyszycie Kontestację. To był Martin Rechowicz. Piszcie komentarze na stronie www.kontestacja.com i do za tydzień w czwartek o 20 na żywo.
Albert, wychodzimy!